Hello! Spartak Trnava! Spartak Trnava! Ja tu się boję krzyczeć tak głośno. Myślałem o tym wczoraj, o tej takiej personifikacji Legii jako kobiecie, gdy oni to śpiewali. Bo to jest... Drugi raz to mówię. Ja nie słyszę, żeby tak ludzie przez 90 minut potrafili śpiewać. Już o tym rozmawialiśmy. Wyjdźmy z tego. Od nie, razu. Ale ukochana jest, ma Legia. Legia, ty kobieto, grasz tam w piłkę na dole, a my skaczemy tutaj u góry.
No, ale to może się to dlatego tym bardziej śpiewa, że no trener Legii, przypominam, czy jest wielkim wychowawcą drużyn kobiecych.
Tak. Dejan bez J.
Więc on wziął tę kobietę i ją zszargał. Był. Jej cześć, pamięć, chwała i honor.
Syrenkę Sutka tak przekręcił, tak boleśnie. Bondage. Suko. Warszawska suko. Bondage. Przepraszam. Dobrze. Mój drogi, byłeś na meczu. Ja oglądałem ten mecz. Do 70 minuty zasnąłem. I miałem taką... Może siedziałeś obok, nie widziałem cię na trybunach. W każdym razie pan Dariusz Mioduski, prezes, pan Dariusz Mioduski miał taką minę, jakby chciał kogoś zwolnić, a z kolei trener Klafuric, jak był pokazywany na zbliżeniach, to miał taki pół facepalm. Jedną rękę miał tak przyłożoną, także, że małym palcem wchodził sobie do nozdrzy, a dwoma kolejnymi zakrywał oczy. I to tak już w 15 minucie po tym pechowym golu, no. Głupim, pechowym golu. W każdym razie...
Pechowy gol? Maciek, mogło być 3-0.
Mogło być 3-0. Tak, ja się...
Nie mówmy o pechu.
Nie można mówić o pechu, bo nie strzelili żadnego i stracili tylko dwa. Ten człowiek niedługo odejdzie. Mój drogi.
Nie powinien doczekać sierpnia.
No. Będzie kolejnym trenerem Legii, ale który zostanie zwolniony w trakcie sezonu i potem... No, mów.
Spotkałem się wczoraj z taką opinią.
To też kobieta. Opinia to też kobieta.
Że to przyjście na Wałki w tym momencie wcale nie jest takie pewne, to dlaczego na Wałkach znowu ma mieć porażkę? Dlaczego on się ma kojarzyć znowu z przegraną? W sensie, że wiesz, być może on przyjdzie, ale jak już te puchary się tam trochę deklarują, on może się tak do tego specjalnie nie palić, bo
teraz już nie, jeśli nie ma Ligi Mistrzów.
To miejsce, w którym jest dzisiaj Legia, nie jest specjalnie, bym powiedział, szczęśliwe, ale jakby trochę się spełnił taki scenariusz, o którym ja mówiłem rok temu, że się weźmie tych wszystkich Chorwatów, weźmie się ten, nałapie się tego szrotu,
Kafu.
To, że potem za chwilę tych trenerów i tych, którzy sprowadzili tych chłopaków, nie będzie,
a
skład węgla i papy zostanie i będziesz się z nim bujał dwa lata i zastanawiał się, co zrobić z graczami, których nikt nie chce. I niestety tak to dzisiaj wygląda. Powiem, jest ta przepaść, jaka się robi pomiędzy piłce europejskiej.
A wiesz, co było?
To jest Trnawa. To jest zespół, który ma 10-procentowy budżet Legii i ma 66 tysięcy mieszkańców.
I kibice Trnawy...
Ale Radom jest metropolią dla Trnawy.
Kibice Trnawy uważają Legię za wielką drużynę, powiedział przed tym meczem trener Radosław Latal. Trener Latal. I mieli takiego fantastycznego mieli jednego gracza, Jirka się nazywał. Wysoki taki, grał gdzieś tam, dwa takie rajdy miał 40-metrowe, ten pierwszy pomógł zdobyć bramkę. To był gracz, a nie... Ale wiesz co? Wiesz co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Bo zacząłeś mówić o różnicy między futbolem Legii Warszawa, futbolem europejskim i wskazałeś Trnawę. Co to jest Trnawa? Wiesz co było? Ja widziałem każdy mecz Legii od Arki, te dwa ligowe i ten widziałem. Cztery mecze Legii, to był ich najlepszy mecz.
Nie, to też...
Naprawdę, to był ich najlepszy mecz. To był najlepszy mecz Legii. Widziałem te z Cork City, ale one się nie liczą. Z tych czterech meczów, które grali z polskimi drużynami i z Trnawą, to był ich najlepszy mecz. Gratuluję serdecznie. 0-2. Klafuric.
Ja powiem tak, znaczy to jest przerażające, bo Legia, co by nie powiedzieć, jest najlepszym polskim klubem, najlepszym organizacyjnie. W ogóle inne zespoły są daleko, daleko, zresztą jak są publikowane takie raporty roczne na temat polskiej piłki przez Deloitte'a, tak, chyba przez Deloitte'a są publikowane. No. No to wiesz, to ta przepaść między Legią a resztą jest przerażająca. Tam, że jak się dzisiaj powiedzmy Lechici śmieją, czy tam...
Masz na myśli jest... organizację.
Tak, Górnicy się śmieją z Legii, Jagiellonia się śmieje z Legii. Chłopcy, znaczy nawet nie podskakujcie. No. Bo po jeszcze zagralibyście dokładnie to samo.
Oj, oddzielmy jedno od drugiego. Myślałem, że mówisz organizacyjnie, myślałem, że mówisz.
Nie, ale ja mówię organizacyjnie przez to też tak przechodzę od razu miękko na sport.
Ale łatwo się z tego zespołu śmiać i mówię to siedząc na Woli. Gdzie ludzie chodzą z szalikami Legii wczoraj cały czas. I łatwo się z tego zespołu śmiać jako klubu snobistycznego na pewien sposób. Tak doskonale zorganizowanego, który przegrywa z
moim... Tu się nie ma z czego śmiać, bo ten klub...
60. Ma, można się śmiać, mój drogi. W sensie nie, że nie ma, ale można się śmiać.
Trzeba płakać. Najśmieszniejsze jest to, że ten klub to będzie mistrzostwo Polski.
Mi się nie podobało to, że w komentarzu na TVP komentujący ten mecz, nie wiem kto, mówił my. My.
To jest oczywiście w takim pucharowej, bo ja tego zupełnie nigdy nie
rozumiałem. Tym bardziej łatwo się śmiać wtedy, jak oglądasz ten mecz, jeśli jesteś kibicem jakiejś innej drużyny i słyszysz my w TVP o 21. No. To rozumiem. Ale dobrze, zostawmy to. To nie ten, to wiesz.
My Polacy. Trzech nie Polacy ten. W składzie i my tak. Polacy.
17 obcokrajowców w składzie, najwięcej. Dobrze, mój drogi. Tak, no nic.
Dzisiaj to już podoba mi się to takie stwierdzenie, że to już nie jest euro w pierdol, tylko to jest agro w pierdol, bo się dostaje od ogórku. Ale tam jest taka, nie wiem, taka śmiesznie prawdziwa historia na temat tego, że oni wszyscy byli, że tak powiem, grali z rotawirusem.
Jeszcze raz, kim? Z czym?
Przegrali z rotawirusem tak naprawdę.
Co to jest rotawirus?
Rotawirus, no to taka, wiesz, generalnie biegunka połączona z gorączką, połączona z odwodnieniem. I większość graczy Legii podobno przeżywała noc przed meczem tego typu problemy gastryczno, powiedział.
Jak to możliwe? Przecież oni grali u siebie ostatnie mecze.
Nie wiem, widocznie czymś się truli. Rotawirus szaleje. W całej Polsce.
Pyton, rotawirus, zawsze coś.
Zawsze jest pod wiatr.
Jeszcze raz? Aha, pod wiatr.
Zawsze
tak.
Jest pod wiatr.
Tak, wczoraj...
Zawsze są jakieś okoliczności łagodzące.
Tak. Wczoraj zaczęło wiać. Ale masz rację, wracając się 5 minut, 6 minut wcześniej, nie tylko dlatego, że ten zespół nie wejdzie do Ligi Mistrzów, nie tylko dlatego Adam Nawałka nie powinien myśleć o tym zespole, ale druga rzecz jest taka, co w trakcie jeszcze było 0-1 i szanse były.
Jakie szanse?
Szanse były, żeby doprowadzić do remisu w pierwszej połowie. Ale bo potem było 0-2, na końcu już szans nie było. Ale mój drogi, czy to dla Adama Nawałki nie byłby krok wstecz, schodzenie do klubu Legia Warszawa?
A jaką on ma alternatywę?
Na przykład pójście, miał alternatywę, tak? Propozycję, nie pamiętam, ale nie z Polski. I niestety też nie ze Słowacji.
Gdzie? Ale gdzie?
Nie wiem. No nie wiem, nie jestem podcastem piłkarskim.
Nic nie na ten temat nie wiadomo.
No to przepraszam. No to nie ma alternatywy. Czyli nikt go nie chce? Nikt go nie
Prawda
chce.
Prawda jest taka, że Legia albo śmierć.
Tak to nie? Wygląda krytycznie? To ja bym wolał poczekać, jakbym był panem Nawałką. Rayo Vallecano. No bo idziesz do Legii, powiem ci dlaczego. Idziesz do Legii, jesteś byłym trenerem reprezentacji Polski, jakkolwiek w ostatnich latach niezłym w tej kadrze, i schodzisz do Legii i zostajesz zwolniony z Legii, co dalej? No 2-3 lata, każdy trener zostanie zwolniony. Chyba lepiej zostać zwolnionym z jakiegoś lepszego klubu niż Legia Warszawa, jeśli już masz być zwolniony.
Prawda jest taka, że...
Czy nie? Ale powiedz, odpowiedz mi na to pytanie. Czy nie lepiej być zwolnionym z klubu hiszpańskiego?
Ale nie ma żadnej propozycji klubu hiszpańskiego.
Nie ma. Nic nie ma, nie żadnych ma, propozycji
nie
do Wałka.
Niemożliwe.
Ja wiem, ty jesteś dobrze, po cichu jesteś dobrze poinformowany. No czyli widzisz, czyli...
Jaś Urban poszedł do Pampeluny i spuścił.
Dobrze, mój drogi, rozwijmy drugą kwestię, o której felietony czytam. Zapytałem się ciebie wczoraj o coś, czy postać Andrzeja Woźniaka hańbi orzełek na koszulce reprezentacji Polski. Nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, tylko powiedziałeś, że powinien być razem z Dariuszem Wdowczykiem.
Nie wiem, ja do Andrzeja Woźniaka mam ciepły stosunek.
Książę Paryża.
Książę Paryża. Jest taka śmieszna, gdzieś czytałem wywiad z Andrzejem Woźniakiem, kiedy jeszcze prasa sportowa miała, wiesz, swój wydźwięk, swoje znaczenie. Te wywiady się czasami już pochłaniało się. I było takie zdanie, zaczął właściwie ten wywiad, że jego żona usiadła na piłce. Tak siedziała sobie na piłce. I wiesz, co on jej powiedział? Nie siadaj na chlebie.
Wow.
To było takie piękne.
No ładne. Ja myślałem, że coś będzie ze szmatą, ze szmacianką, coś takiego.
Nie.
Kompletnie w drugą stronę. Bardzo się cieszę.
Gdzieś pan Andrzej popełnił jakiś błąd, bym powiedział, w czarnych czasach fryzjerstwa polskiego.
Korony Kielce.
Wtedy się nawet mówiło o koruptorze Kielce.
Koruptor Kielce. Było coś, tak, coś pamiętam.
To się chyba jeszcze nie zatarło.
No bo pojawiają się jakieś różnego rodzaju takie pompatyczne felietony, które czytam w przeglądzie sportowym, które mają mnie przekonać do tego, że to sprzed 14 lat hańbi orzełek na piersi. Zobaczymy, czy bo Sławomir Peszko już nie zhańbi orzełka na piersi raczej. Dobrze, mój drogi, dobrze, w NBA mieliśmy mieliśmy trochę rzeczy się wydarzyło, takich małych rzeczy. Ja się zacząłem nawet zastanawiać, zawsze coś jest w tej NBA, że sezon trwa 365 dni, ale my też czasem po prostu chcemy pewne rzeczy wynosić i o nich mówić, więc myślę, że najciekawszą rzeczą technicznie jest podpisanie nowego kontraktu z Cleveland przez Kevina Love'a, to jest przedłużenie umowy. Tak, a drugą...
Ile to kosztowało?
9 milionów dolarów mniej niż max. Za kolejne, bo to się teraz tak liczy, że wiesz, on teraz podpisuje i to jakoś się zmienia wysokość kontraktu, potem jakoś takie rzeczy się dzieją. W każdym razie jest na 5 kolejnych lat w Cleveland, a miał być na 2, tak, z opcją. Więc jest na 5 za 145 milionów dolarów. Dużo pieniędzy.
Okay.
Ja bardzo lubię ten kontrakt. Jestem szczęśliwy dla Kevina Love'a, zadowolony, że po tych wszystkich latach dostał jeszcze 150 baniek. Tych ciężkich przeżyć.
Myślisz, że za 5 lat będzie grał w Cleveland?
Pieniądze szczęścia nie dają. Myślę, że tak, że będzie grał w Cleveland do końca kariery. Kevin Love. Będzie symbolem tego klubu.
Będzie legendą?
Tak, będzie legendą klubu Kevin Love.
Będzie LeBron, został. Odszedł. Kevin Love.
Jeszcze raz?
Otis Thorpe, Kevin Love i LeBron James.
Boże, jaki Otis Thorpe?
Nie,
Brad Doherty. Albo będzie Mark Price. O, może tak.
Mark Price,
LeBron James, Kevin Love.
Larry Nance chciałem powiedzieć zamiast Otis Thorpe.
No rozumiem. To w sumie lepiej, że powiedziałeś Otis Thorpe.
No dobrze. To ciekawe.
No, więc to jest pierwsza historia.
Ja myślę, że za chwilę go tam nie będzie.
Ja myślę, że będzie. Bo jak trudno będzie przehandlować teraz 4-letni kontrakt pozostały Kevina Love'a do jakiegoś innego klubu.
Jak będzie miał tam, no nie, 2 latka pogra. Ale nie skończy w Cleveland.
No to ja myślę, że skończy w Cleveland. Zakład?
Zakład.
Dobrze, zakład. Kevin Love dokończy kontrakt w Cleveland. A co mówi to?
Ale Maciek, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jak w lutym zostanie zwolniony ostatniego roku i będzie grał gdzie indziej, to przegrałeś.
Dobrze, to przegrałem. Jak w, to jest, proszę, 19, 20, 21, 22, 23, jak w lutym 2020, 2023 będzie tak zwolniony, tak, tak, tak. To przegrałem, dobrze.
Dobrze.
Ha. Będę ci o tym każdego dnia przypominał.
Dobrze, mamy trochę czasu.
Dobrze. Mój drogi, tak, ale o czym mówi to podpisanie, to przedłużenie kontraktu z Kevinem Love'em? Mówi o tym, jak daleko była prawda od doniesień o tym, że Cavaliers z Kevina Love'a chcą wymienić, mogą go wymienić. Może słuchali ofert za niego, ale na końcu obrócili się w to, żeby go przedłużyć i to tylko potwierdza to, o czym ja od początku myślałem, od samego początku, mimo tego, że ludzie życzą Cavaliers przebudowy. Ten zespół się nie będzie przebudowywał. I myślę, że nawet na tym wschodzie nie powinien tego robić. Wchodzisz teraz w jakieś tankowania, różne bez sensu rzeczy.
Tak. Wiesz, oczywiście łatwo powiedzieć się przebudować. No, nie jest łatwo przebudować się z kontaktami J.R. Smitha, Thompsona.
One schodzą. Schodzą, Korver schodzi. No nie jest łatwo, tak, bo masz te umowy. Te trzy umowy zwłaszcza to jest kłopot. Smith, Thompson, Korver, nie, znaczy to jest, wiesz co, z innych powodów kłopot, to jest kłopot taki, że jak mówisz, gdyby oni mieli grać w zespole, który ma się przebudowywać, to byłby kwas, a trudno ich przehandlować. Smitha, Thompsona, myślę, Smitha można, Korvera myślę, że można, bo były rozmowy z Filadelfią. Nie, mi się, nie dziwię się Cleveland, że się nie przebudowuje, kompletnie mnie to nie dziwię. Tak, nie, kompletnie nie ma. Korver ma niezastrzeżony jeszcze, wiesz, niegwarantowany w kolejnym sezonie. W każdym razie mi się to podoba, co Cleveland robi, nie ma co tutaj tankować. Szanse draftowe teraz się, wiesz, zrównują. Tankowanie nigdy nie wiadomo, czy da ci, wiesz, lepszy zespół. A mówimy o mieście, które miał kiedyś halę w polu postawioną.
To tak bym nie powiedział, że się wyrównują.
Wyrównują się. Trzy najlepsze zespoły w drafcie mają po 14%.
Ale nadal możesz grać o tą trójkę, rozumiesz?
Tak. DeAndre Ayton z jedynką. Zawsze możesz wybrać Aytona z jedynką, bo trafisz na draft, który jest słaby. Dobrze, nie mówmy... A, mój drogi, zostawmy to. Cleveland, no co, ale no, no co? No zostawmy to Cleveland. Wróćmy do księcia Paryża.
Dobrze. Czy ciebie to boli, czy ciebie to męczy?
Nie, zastanawia mnie to. Dlaczego przeczytałem już trzy felietony o tym, że to godzi Bożełek na piersi reprezentacji Polski?
Bo facet został dobrowolnie, poddał się karze i przyznał się do winy?
Tak, i 4 lata był zawieszony przez PZPN, tak? 3 lata więzienia w zawieszeniu i takie rzeczy. To było 14 lat temu.
14 i to chyba była jedna, nie ta, ja czytałem tą, wydaje mi się, że to była jedno wydarzenie. W sensie raz kopertka chyba przeszła.
Mm-hmm.
To nie był jakiś tam proceder.
Ja mówię, nie, że się... mnie to zastanawia, wiesz, na takiej zasadzie, nie chcę tutaj budować nowej moralności, że raz można i potem po 14 latach możesz być trenerem bramkarzy. I to jest taka zasada w kadrze, tak? Że musi 14 lat, tak? To się wydarzyć wcześniej, raz cię złapią jakieś kopertki i tak wtedy możesz być. Jak 2 razy, to już wtedy nie możesz być. Nie o to mi chodzi, po prostu takie precyzowanie tego, że nie, że to godzi. Ja mówię, to w godność. Tak,
Andrzej, odejmując pewien profesjonalizm, no bo Andrzej Woźniak jest profesjonalistą, jest sportowcem, jest trenerem, jest fachowcem, człowiekiem, który na tą mizerię lat 90. trochę osiągnął.
Tak, niestety. Nie lubiłem go, ale muszę mu to przyznać.
Tak. On był taki zabawny, wiesz, z tą taką troszkę zaczeską, takim włosem rozwianym, tym wąsikiem.
Wąsik był, tak. Wąsik, przypomniałem, tak.
Sympatyczny człowiek.
No i powiedział bardzo ładne zdanie, bardzo ładnej frazy użył o piłce. Drugą historią jest to, że Danny Green w swoim podcaście, ponieważ każdy ma teraz podcasty, w pierwszym odcinku swojego podcastu Danny Green powiedział, że w grudniu zerwał pachwinę i o tym nie wiedział. Lekarze z Spurs go zdiagnozowali i tam było naciągnięcie pachwiny i skończyło się na tym. Agent Danny'ego Greena namawiał Danny'ego Greena, żeby zasięgnął opinii z zewnątrz. Danny Green tego nie zrobił. Powiedział w podcaście, że to trochę rzuca światło na sytuację, w jakiej był Kawhi Leonard. A potem
jest problem z tym sztabem medycznym, że tak się nie mówi.
Tak, tak, że oni się nie znają. Dodał też, że wiesz, że no nie wszyscy są specjalistami od jakichś, wiesz, super dokładnych tam, wiesz, nie są specjalistami od pachwiny na przykład, tylko zajmują się kilkoma kontuzjami naraz, la la la. Potem, gdy słowa zostały zacytowane przez Bleacher Report i ESPN, to Danny Green miał pretensje do mediów, że wiesz, że robią jakiś spin niekorzystny przeciwko lekarzom San Antonio Spurs, że mu nie o to chodziło.
To dziwaczne,
bo jest to wszystko powiedziane, zacytowane. Ja nawet słuchałem dzisiaj, czyli potem czytałem cytat, wszystko się zgadza, więc ja nie rozumiem tego. Danny Green, nie denerwuj się. To się trzeba zdecydować w życiu, określić, no.
No tak, rozumiem, że zaczynają być takie... odgryzamy. Czekaj, Danny Green ma jeszcze co, 2 lata?
Ostatni rok kontraktu też Danny Green.
Ostatni?
$10 milionów, tak, z 4-letniego przedłużenia, który podpisał, gdy ludzie określali ten kontrakt jako steal dla San Antonio Spurs, że udało się go zachować. To było po zdobyciu mistrzostwa.
Rozłączę się na moment, bo mi się tak wiesz.
Co? No. Jesz? Dobrze, Danny Green, jesteśmy bardzo zainteresowani wszystkim, co mówisz i twoją przyszłością. Czy możemy przejść do over-under?
Proszę.
Proszę, dobrze. Więc over-under to jest...
Od góry?
Tak sobie pomyślałem, że ty będziesz wskazywał zespół. Ty będziesz wybierał dowolny zespół NBA.
A nie możemy bardziej tego uporządkować, jakby spojrzeć na ten... To jest moja propozycja oczywiście. Czy możemy... Bo tak boję się, że się pogubimy i będziemy się zastanawiali, wiesz, od 25, o czym jeszcze nie mówiliśmy.
Nie, ja mam, będę wszystko odkreślał, mam przed sobą tutaj, przepisane mam to wszystko, więc mogę tak, wiesz, przenosić.
Bo będziesz sprawdzał, czy znam wszystkie drużyny. A nie myślisz, że najprościej...
Tak, najprościej katalogować to, iść od góry, tak?
Tak, iść od góry, czyli kto najwięcej miał zwycięstw i lecimy do samego dołu.
Dobrze, to zaczynamy od góry konferencji której? Wschodniej.
Nie
ma? Dobrze, to zachodniej. Nie mówmy o wschodzie, wschód jest za nudny na razie. Konferencja zachodnia, Golden... bo tylko powiem, że to nie jest, tak jak wczoraj mówiłem, to nie jest ani Westgate, ani Bovada, tylko BDI, Sport, coś tam. Chris Sheridan zaczepił się gdzieś tam teraz i to też jest chyba dosyć duży bug, ale no mówię, to nie jest czołówka. Golden State Warriors 68,5. Over-under.
W sensie, czekaj, to teraz tak. Jak jest over, to robimy ping, a jak robimy under, to robimy me. I jak mówimy over, to znaczy, że będzie lepiej, a jak mówimy me, to znaczy, że będzie gorzej, tak?
Dobrze, że dodałeś, że jak robimy me, to znaczy, że będzie gorzej, żeby nasi słuchacze dokładnie wiedzieli. Tak.
Dobrze, to ja mówię me. Nie wygrają 68 meczów.
Me, nie wygrałem 69 meczów. Tak, 69 muszą wygrać wtedy. Tak, me, będą poniżej.
Ja myślę, że oni osiądą na takich, wiesz, 62, 4, nie wiem.
To będzie trzeci sezon tej...
Nie będą się żyłować.
Tak, to będzie trzeci sezon tej drużyny, która miała być odmłodzona, miała dostać jakiś taki zastrzyk takiej właśnie świeżości, coś się będzie nowego dziać. A tutaj nową rzeczą, która będzie się dziać, to będzie DeMarcus Cousins od stycznia dopiero. Ja myślę, że oni mogą do lutego przegrać już 10 meczy i potem... Houston...
Myślę, że tutaj nie będzie, wiesz, że oni już nic nie muszą. Mają w zdrowiu dotrzeć do ostatniego meczu finału. To jest jedyny cel. Ja jestem ciekaw, wiesz, jaką rolę będzie miał Jordan Bell, czy ten Jack coś pokaże, czy może wreszcie zacznie grać Damian Jones. Są pewnego rodzaju rezerwy do wyciągnięcia i chciałbym zobaczyć trochę takich właśnie młodych ustawień.
Ja będę ich bardzo dużo oglądał w tym sezonie.
Naprawdę? Dlaczego?
Tak, bo będę bardzo dużo, bardzo dobrych zespołów oglądał. Dla pieniędzy. Żebyśmy więcej zarabiali na szóstym graczu. Będę pisał o tych najbardziej znanych zespołach przede wszystkim.
Aha, no dobrze, nie.
Stricte z powodów finansowych. Tymczasem napiszę coś o Atlancie, ale Boże, kto Atlantę ogląda?
Jest robione dla pieniędzy. No,
dokładnie. Houston Rockets 56,5.
Me. Nie wygrają tylu spotkań. Myślę, że tutaj tutaj będziemy raczej balansowali na poziomie 52.
Z drugiej strony Capela, Harden i Chris Paul byli 40-3 przed playoffami. Grali razem. Więc myślę, że kontuzja jednego z tej trójki, bo Capela nie odejdzie z Houston, nawet jak zostanie na opcji kwalifikacyjnej, to zostanie. Atlanta tylko ma pieniądze, żeby dać teraz mu kontrakt. I nawet nie wiem, czy ma.
Dobrałem Alexa Alena.
No, a mówię, Atlanta nie potrzebuje tam Clinta Capeli brać teraz, ale Capela, Paul, Houston, 57 zwycięstw. A ja jestem tak, wiesz co, nie umiem dać odpowiedzi, szczerze powiedziawszy. Nie umiem, ja się wstrzymam, jeśli mogę. Mogę.
Trzy rzeczy mną wstrząsają. I takie są znakiem zapytania, jeśli chodzi o Houston. Czy da się łatwo zastąpić Arizę?
Boże, ale wiesz co mnie... Dobrze, pytanie. Ja odpowiem na to pytanie.
Jak zrobimy tylko takie ping.
Rozumiem, dobrze. Nie chodzi o to, że chcesz o tym mówić, tak. Bo bardzo dobrze, mówmy o tych najlepszych zespołach. Tylko ja chciałem odpowiedzieć na twoje pytanie, jeśli mogę. Tak. Nikt nie mówił o Trevorze Arizie w zeszłym sezonie. I nagle wszyscy mówią o Trevorze Arizie. Czy to jest dlatego, że on jest underrated? Czy też to jest dlatego, że żeśmy go dobrze określali? Że to jest człowiek, którego zastąpić można. Właśnie.
Historycznie, Maciek. Mi się wydaje, że myśmy zawsze do Arizy uważali, że jego gra w ostatnich kilku sezonach to jest fluk. To jest niemożliwe, że on jest tak dobry.
Że on jest tak zdrowy. Nie mówiłem, że on jest tak dobry. Dobrze, ale nie, nawet nie o nas mówię, tylko o tym, że nikt nie mówił o Trevorze Arizie. Mówiliśmy o Mbamute, mówiliśmy o PJ-u Takerze. Trevor Ariza po prostu był i grał te 35 minut. Najdłużej grający, najmniej omawiany zawodnik w NBA ostatnich 4 lat.
Ale Macie, przepraszam, ty wolisz mieć Melo, czy wolisz mieć Arizę? Bo ja wolę mieć Arizę.
Ale dobrze, chodzi mi o to, czy odejście Trevora Arizy to jest faktycznie tak duży cios, skoro nikt o nim wcześniej nie mówił.
Tak uważam.
Ja oceniam go wyżej niż Carmelo, jeśli się mnie o to pytasz. Ale nie jestem pewien, czy to będzie cios dla tej konkretnej drużyny, skoro oglądaliśmy ją i Trevor Ariza był 7., 8. graczem, który był zawodnikiem, o którym mówiliśmy oglądając tę drużynę.
Ja wiem, ale to był gracz od takiej czarnej roboty. To był gracz, który potrafił...
Ale może nie był tak dobry w tym. Bo mógł być graczem od czarnej roboty, który grał po 35 minut, jak wiesz, to był dobrym graczem od czarnej roboty w pewnym momencie swojej kariery, jak wygrał tytuł? Artest, to był dobry gracz od czarnej roboty i Arteście się mówiło. Tucker, czy Tucker nie był lepszy od Arizy w zeszłym sezonie, czy nie był ważniejszym graczem? To też jest, wiesz.
Ale z tej trójki powiedziałbym tych najlepszych obrońców plus Capela, no bo Capela jest powiedzmy...
Musi być. Capela, Mute, Tucker, Ariza. Trzech z nich zostało.
Nie masz dwóch, no.
A, Mute odszedł. Tak, i to jest drugi kłopot. James Ennis myśli, że będzie obrońcą w tym zespole. Ja nigdy nie widziałem tego u Jamesa Ennisa, więc defensywnie oni powinni pójść w dół. Byli na 6. miejscu i to było bardzo ważne dla nich. I więc jeśli oni się znajdą w top 10, to będzie dobrze. A myślę, że atak nadal mogą mieć nie z tej ziemi.
Nie, atak mogą mieć straszliwie. Ja mówię, mam dwa znaki zapytania. Mm-hmm. Trzy znaki zapytania. Pierwsze to jest właśnie odejście tych dwóch, moim zdaniem, kluczowych obrońców i takich graczy, którzy robili bardzo dobre minuty. Druga rzecz, która jest, to jest zdrowie Chrisa Paula. I trzecia rzecz, którą jest, to jest jak Carmelo Anthony ma się w tym wszystkim spasować, jak będzie wyglądała jego relacja z Mike'em D'Antonim. I teraz... Wydaje mi się, że to wszystko powoduje, że to nie może być 57 zwycięstw.
Rozumiem, to ma sens. Mój drogi, Lakers 52,5.
Ten zespół nie wygra więcej niż 43 spotkania. Nie ma takiej opcji po prostu. Nie ma takiej siły. No nawet na plecach tego LeBron James nie poniesie.
Spurs, 45,5.
Meh.
Ping!
O!
Ile meczów, dobrze, ile meczów wygrali Spurs w poprzednim sezonie?
Nie, zaczyna się bez Kawaja, z Kawajem to takie rozmowy.
Nie, no, ile meczów wygrali Spurs w poprzednim sezonie bez Kawaja, mój drogi.
48?
9? 50 nie dobili, 48 czy 49. No.
I co? I uważasz, że utrzymają ten poziom, tak? Bez twojego najlepszego gracza.
Który nie grał. Ja mówię o zespole z poprzedniego sezonu.
Bez Danego Greena, który...
Który grał z kontuzją pachwiny od grudnia i był cieniem gracza na końcu sezonu. Tak, ja myślę, że dodanie... Ja myślę, że dodanie DeMara DeRozana do zespołu, który wygrał 48 zwycięstw, odjęcie Daniego Greena, kolejny rok DeJounte Murraya i Marco Bellinelliego dodanie, tak. No, złożą z tego. Nie będzie to łatwe. Nie mogę powiedzieć, że na pewno. Tak jak mogę...
No. Ale tak. Murray, DeRozan, trójeczka kto?
Rudy Gay, Bellinelli, który z nich... Nie wiem. Tam jest kłopot, widzisz, że jest gdzieś tam jednego wingmana im brakuje w piątce i nie wiem, czy to będzie Rudy Gay. To będzie przeciwny w ogóle zespół. Nie będą z pół dystansu rzucać. Ale powiem pęk. Powiem pęk.
A czekaj, a na tętrze to tam będzie? Aldridge będzie grał na tętrze? A Gasol jeszcze jest tutaj. Tu jest jeszcze ta grupa.
Ta grupa, silna grupa, mocująca się, 40-letnia. Oklahoma, City Thunder.
Ja daję mniej, ja myślę, że... A no, to... 40, ile tam jest? 40?
10 zwycięstw tylko, ty dajesz mniej. Ja daję więcej niż 10,5 zwycięstw.
Nie, 46 jest...
No. 16,5 zwycięstw. Ty dajesz mniej. I nikogo to nie dziwi. Dobrze, 45,5.
Nie, to 45 to...
Chciałem tylko zauważyć jedną rzecz, mój drogi. Chciałem zwrócić uwagę na twoją tendencję, bo masz tendencję w typowaniu tak, że ty typujesz drużyny między 48 a 35 zwycięstw co rok. Twoja tendencja jest taka, że ty nigdy nie dajesz im za dużej liczby zwycięstw, tylko zawsze schodzisz w dół. I póki co, chciałem tylko zauważyć, że dajesz mniej Warriors, mniej Houston, mniej Lakers i mniej San Antonio.
Tak, boję się, że wszyscy...
No właśnie. Ale wchodzimy w takie tereny, gdzie jest ciekawie.
Robi się grząsko.
Tak, tu będzie bardzo tłoczno teraz, patrz, no. Bo jesteśmy na 45,5 San Antonio. Oklahoma City Thunder 44,5. Pod presją dasz pęk, czy też dasz me?
Dam troszkę, nie wiem, czy pod presją, ale myślę, że oni są w stanie wygrać 48 spotkań.
No to ja też myślę, że są w stanie, tylko ja nie wiem, czy ten zespół ma skład i ład.
Wczoraj
mówiliśmy o tym.
Nie bardzo mamy gracza rzucającego za trzy.
No, poza pola George'em. Poza polem George'em. Ale ja daję też pęk, że Oklahoma będzie wyżej. Że drugi sezon razem Westbrooka George'a będzie lepszy. Rok więcej będą grali. Oni są bardzo dobrym fitem, bardzo dobrze do siebie pasują.
I są bez Carmelo już.
I są już bez Carmelo. Minnesota Timberwolves 44,5. O, kot powiedział, że meee. Co znaczy meee?
Wiesz co, mi się wydaje, że tam
meee to znaczyło.
Meee?
Kot zrobił meee.
Ja chyba powiem pink, ale nie za duże pink. To jest 46-47 zwycięstw.
Tam jest kwas.
Tam jest kwas, no. Tam jest coś pękło i coś...
Mogę go skwantyfikować?
Proszę.
Kwas przejawia się w liczbie dni. W liczbie dni między zaoferowaniem maksymalnego kontraktu Andrew Wigginsowi rok temu i w tym roku Karlowi Antonemu Townsowi. W liczbie dni między zaoferowaniem tego kontraktu, a zaakceptowaniem przez nich tego kontraktu. Bo Towns teraz też ma już ofertę maksymalnego kontraktu, której nie podpisał wciąż. Rok temu robił to Wiggins i my się śmialiśmy z niego. Ja dzisiaj nawet napisałem, że Minnesota miała wtedy czas, żeby mu tą ofertę zabrać ze stołu. Townsowi zabierać nie powinni. Dwaj młodzi gracze, czy oni nie są przekonani w 100%, że chcą tam być? Jimmy Butler może z tego zespołu odejść jako wolny agent za rok.
Byłaby pewnego rodzaju kuriozalna sytuacja, w której na końcu zostałby Wiggins.
Jeszcze raz?
Że na koniec zostanie tam tylko Wiggins.
Wiggins, tak. I Georgie Dieng. Georgie! Mój drogi, ja powiem tutaj w tej sytuacji, powiem meh. Za dużo dymu jest nad tą organizacją i to jeszcze musimy się cofnąć do czerwca, gdy były te doniesienia, że Tyus Jones nawet zastanawiał się nad poproszeniem o transfer, że Butler narzekał na Wigginsa, na Townsa, na młodych ludzi, na Toma Thibodeau skostniały sposób prowadzenia zespołu. No co mam powiedzieć? Dodali Antoniego Tolivera, którego bardzo lubię, ale tam jest tłok i tak pod koszem. Jest Dzięk, jest Gibson, jest Towns. Jest czterech ludzi do gry na czterech pozycjach. I wszyscy będą grać, bo każdy z nich ma kontrakt. Dzięki Gibson mają kontrakt. Jest Wiggins, nie dodali, nie wzmocnili się. Zobacz, oni się nie wzmocnili na tych pozycjach, na których najbardziej powinni się wzmocnić. Nie wzmocnili się na pozycjach 2-3 z ławki, za Wigginsem i za Butlerem. Kogo dodali? Crawforda nie ma. Kto tam jest? Jest Derrick Rose, jest Tyus Jones, jest, i gdzie jest jakiś wingman? Kto jest wingmanem w Minnesocie? Kogo ja zgubiłem? Nie zgubiłem nikogo. Nie zgubiłem nikogo, to są pozycje, na które najbardziej potrzebowali ludzi.
Co?
Co się stało na ulicach Warszawy?
Dla mnie Thibodeau jest pierwszy do zwolnienia.
No, pan prezydent i pan trener. Utah Jazz 44,5. Dałeś dwa razy pink, nie? Dałeś Minnesocie pink?
Dałem pink.
To Oklahoma też. A, czyli teraz idziesz już w drugą stronę. Dobrze, bo dobrze. Utah Jazz, 44,5.
Dam pink.
A nie obawiasz się tego, że poprzedni sezon to było takie Miami Heat w drugiej części? Sezonu dwa lata temu? Że Miami 31-10 i to, co zrobili Jazz w zeszłym sezonie? Że może nie będzie tak dobrze, jak było w zeszłym sezonie. Ale z drugiej strony 44,5 zwycięstw to jest mało, wydaje mi się. Ja bym ten over-under dla Utah dał i myślę, że on na końcu znajdzie się wyżej, jak Westbrook i Bowada da. Więc ja daję też pink.
Ja daję pink, jakby było 48-49, to bym się wahał.
Tak.
Ale ja uważam, że Snyder jest po prostu jednym z najlepszych trenerów
tej lidy. Ja też tak już uważam. Byłem sceptyczny, ale jednak zakochałem się. Portland Trail Blazers 43,5. Tak?
Ach, powiem pink, powiem tak, oni powinni wygrać 43 spotkania.
Czyli wygląda na to, że będzie masa drużyn w swoim typie, które będzie od 44 do 48 zwycięstw na zachodzie. A tak może być, bo tak było podobnie. W zeszłym roku mieliśmy tłok między miejscami 3-8.
Tak jest.
Dobrze, tylko co zrobiło takiego Portland? Co zrobiło, żeby być lepsze?
Pozbyli się Eda Davisa. Mm-hmm. Podpisali Nocicia. Nic nie zrobili.
Jest ten Turner, dodali Sefa Kerry'ego zamiast na Napiera. Zach Collins powinien grać zamiast Eda Davisa.
Nic nie zrobili, więc bym powiedział, że status quo powinni utrzymać. No. Ale nic więcej. Pierwsza runda play-off.
Ja się wstrzymam od głosu. W sensie nie wiem, naprawdę. Albo 42, albo 44, nie wiem. Denver Nuggets, 43,5.
No niektórzy typują na czarnego konia.
Tak, ja daję im pink. To jest za mało na Denver.
47 to pewnie jest, 48. No.
Ja myślę, że oni mogą nawet wygrać więcej meczów. Mogą być...
Oklahoma.
Albo kompletnie nie. Nie, dobrze, nie. Nie przesadzajmy tak z tym. Ten zespół musi bronić też, a wiesz, a ten zespół był dla mnie...
Mają obrońców.
Ten zespół był dla mnie długo nieznośny, więc... No to dlatego też, że Millsap nie grał, więc jak Millsap będzie grał cały sezon, to i obronie to powinno pomóc. Nowy Orlean 43,5. Masa jest drużyn. Od Oklahoma do Nowego Orleanu to jest tylko... Od San Antonio do Nowego Orleanu to jest 7 drużyn. Jest od 45,5 do 43,5. Pelicans 43,5. Ja myślę, że oni będą lepsi niż byli w zeszłym sezonie. Pink!
Bez Rondo?
Cieszę się, że wymieniłeś Rondo zamiast DeMarcusa Cousinsa. Tak naturalnie wymieniłeś go. Ale cieszę się naprawdę. Jesteśmy w palmie. No?
No dla mnie jest mail. A moim zdaniem oni nie... To, że, wiesz, ta końcówka sezonu to było coś nieprawdziwego.
Jedno, o co się martwię, to jak Anthony Davis będzie kontuzjowany.
Tam brakuje jednego gracza. No kto jest trzecim graczem?
Tam brakuje drugiego gracza. Drew Holiday jest trzecim graczem.
Holiday, będziemy mówili, że Holiday jest...
No, jest trzecim graczem.
A kto jest trzeci?
Max. No on jest trzecim, a nie ma drugiego.
Bugi
nie był drugim, nie dla mnie, więc.
Bugi nie był drugim.
Ale myślę, że to wystarczy im, żeby 40 meczów wygrać.
To za dużo wisi na Anthony Davis.
To fakt, jeśli on nie będzie zdrowy, to wszystko leci w dół na pysk. Ale myślę, że Julius Randle będzie bardzo dobrym graczem dla nich. Może być lepszym niż ja myślę, ja nie jestem fanem, ale myślę, że może być lepszym graczem niż był. I to jest technicznie do tego zespołu, który kończył poprzedni sezon gorąco, dodanie Juliusa Randle'a z ławki, bo tam nie było nikogo z ławki, kto by go zmieniał. Grał Solomon Hill, grał Cheick Diallo i jeszcze ktoś grał, a Davis musiał grać masę. I Nikola Mirotić też grał. Więc jest Davis, Mirotić, oni zostają. Jest Payton zamiast Rondo. Ja wierzę w Paytona jeszcze. I myślę, że pęk. Dam pęk nowemu okay. Orleanowi.
Ja dam mnie.
Dobrze. Clippers 35,5.
Pęk.
Wiesz co, ja już sam nie wiem z tymi Clippers.
Bo ja oni będą zrobi, będzie Beverly, będzie.
Dużo będzie. Dobrych, średnich graczy tam jest. Jest Lou Williams, jest Tobias Harris.
Ale moim zdaniem to jest to, co Doc Rivers lubi. No. Lubi no. Taką drużynową koszykówkę.
Dobrze mu szło. Ciekawe, czy jeśli Clippers będą zespołem w 8, na przykład w grudniu, to Lou Williams zostanie All-Starem. Nie zmieści się w konferencji zachodniej, ale ludzie będą krzyczeć, że powinien być na wschodzie. A wiesz co, nie wiem sam, ale dam pęk, bo 35,5 to chyba jest za mało. Jakby było 39,5, to bym się zastanawiał.
Tak.
Phoenix Suns 34,5.
Meh. Zespół nie zrobi 34.
No zespół najpierw musi wygrać 35 meczów, żeby mógł w kolejnym sezonie powiedzieć pęk. Tak. Po prostu, ja już nie będę w to wchodził. Ciekawym zespołem dalej są Dallas Mavericks 35.
Czekaj, ale...
No dobrze, dobrze.
To by się musiało stać w tym Phoenix, no. To tam jest rozgrywający.
Tam jest Ariza, mój drogi. Tam jest Ariza. Oni dodali tego wielkiego Trevora Arizę.
Czekaj, to Ariza to jest na pewno 7 zwycięstw więcej. Tak.
17. Nie, jest ten zespół jest niepoważny, ale wiesz co jest jedną rzeczą, która może się w tym zespole zmienić? No. To, że ten zespół wydaje się, że ma wreszcie trenera. Wydaje się, że ma trenera. Że Igor Kokoszkow jako prawa ręka Quina Snydera w ostatnich latach jest trenerem, który jest wreszcie w tym zespole, a nie jest to jakiś kanadyjski żart albo człowiek, który był byłym koszykarzem i nie powinien być trenerem. Earl Watson, mówię i o Jay Triano, który może takim żartem nie jest, przepraszam, no ale wreszcie mają trenera od startu sezonu.
Mają dyskusyjny wybór w drafcie, ale zobaczymy.
Tak, mają tłok na pozycjach wingmanów. Nie wiem, kto jest podstawową czwórką. Jeśli DeAndre Ayton jest ich starterem na piątce, to się obawiam. I nie wiem, kto jest ich rozgrywającym. Oni myślą, że to Brandon Knight. A ja myślę, że nie.
Nie, tylko nie to.
No. Dallas ma, więc ja daję Phoenix. Portland też dobrze, zgadza się. Nie, od Portland się wstrzymałem, dobrze. Dallas Mavericks 30,5. Pink.
Że ty zrobisz pink, a ja się...
Doncic, Jordan.
Doncic, Jordan.
Jordan, ja myślę, że Jordan sam im da zwycięstw dużo więcej, bo brak centra robił im zwycięstw dużo mniej.
Dobrze, powiedz mi, jaki jest 6., 7. i 8. gracz Dallas.
Boże, dlaczego chcesz wiedzieć, mój drogi?
No nie, bo ja właśnie nie bardzo, ja uważam, że tak długo jak Dirk Nowitzki nie skończy kariery, to tam przekroczenie 32 zwycięstw będzie...
No tak, tylko że to był zespół, który już w zeszłym sezonie był lepszy niż 30,5 zwycięstw. Tankował na końcu, ale byli lepsi, plus minus, byli lepsi niż 30,5 zwycięstw i dodali Jordana teraz do składu na centrze, grając... Dobrze, najlepsi... Wiesz co jest ciekawe? Wiesz co jest najciekawsze w Dallas?
Tak.
Że Dallas ma w przyszłym roku 60 lub 70 milionów dolarów cap space'u. To jest najciekawsze w Dallas, a nie ten sezon. A myślę, że oni będą niezłym zespołem. Nie wiem, czy zrobią playoffy. Kto jest?
Nie ma.
Dennis? Wiesz co? Oni będą czarnym koniem do playoffów. U niektórych. Bo ten zespół jest poukładany. Dobrze.
Pamiętam, że w zeszłym sezonie już w połowie listopada ich zakopaliśmy. I się nigdy nie rozkopali.
No mówię, ale dodali teraz Lukę Doncicia. Dodali teraz DeAndre Jordana.
mogą zacząć 2-7.
Nie stracili nic. Ten zespół, nikt nie odszedł z tego zespołu. Odszedł to Yogi Ferrell, ale to nie jest kogoś, kogo nie można zastąpić. Został Barea w tym zespole, jest Barnes w tym zespole. Jest Dennis Smith Jr. w drugim sezonie. Ja myślę, że 30,5 to jest za mało. Ja myślę, że 32,5 powinno być. No ale dobrze. Ja mówię pęk.
Ja też nie. Uważam, że to jest za mało, ale to nie jest zespół, który czymkolwiek wstrząśnie w tym roku. Pink.
Ale to będzie dobry do oglądania zespół. Tego jestem pewien. Memphis Grizzlies 27,5.
Pink. Jak oni będą zdrowi,
jak będzie, to jest... Tak, jak Gasol i Conley będą zdrowi, to na pewno będą mieli więcej zwycięstw. Pink!
Tak. A jak nie, no to też będą mieli więcej zwycięstw.
Martwię się o ten Achilles Mike'a Conley'a, bo to już półtora roku jest. Sacramento Kings 27,5. Pink. Meh!
Pink!
Co? Naprawdę?
To twój klub. Są w stanie wygrać. Ale są w stanie wygrać 30 spotkań.
Moim zdaniem są w stanie wygrać 11.
Naprawdę?
Naprawdę, to jest absolutnie żenujący skład. Kto jest najlepszym graczem tego zespołu? Bogdan Bogdanowicz?
Bogdanowicz,
którego kocham, ale proszę, to jest Bogdan Bogdanowicz jest siódmym graczem w playoffowym zespole. I on jest najlepszym graczem tego zespołu. Fox?
Drugi sezon Foxa.
No, nawet w lidze letniej grał. A, zresztą. Musisz rzucać trochę. No dobra, nie wiem. Centrzy wysocy. Tam jest w ogóle masa ludzi. Tam jest jakieś 15-16 ludzi. Oni wszyscy są słabi albo przeciętni. Tam nie widzę dobrych graczy.
Ale mają szansę zapalić, no.
Mają szansę. No dobrze, niech coś z tego wyniknie. No, dużo jest ludzi, którzy może będą trochę lepsi, ale no mówię, no ja nie widzę tam dobrych graczy. Ja widzę tam jednego dobrego gracza póki co i to jest Bogdanowicz. A reszta to jest takie przeciętniactwo, średniość i młodość faktycznie, no więc wiesz, może to będzie lepsze jakoś, ale taki jest tłok, takie logjamy są tam na różnych pozycjach. No jakbyśmy się przeszli przez skład Sacramento, to jest logjam na logjamie. Bo nawet na jedynce masz Foxa, Masona i Yogiego Ferrella. I chciałbyś stawiać na Foxa, ale ja nie wiem, czy Fox jest dużo lepszy od jednego i drugiego. Na dwójce masz Buddy'ego Hilda, masz Bogdanowicza, masz Justina Jacksona, masz teraz wymienisz jeszcze mi jednego gracza, Bena McLemore. Tyle. Na czwórce, piątce to już w ogóle jest. Nie wiem, co tam jest. Colley Stein, Skal LeBassier, Zach Randolph, Marvin Bagley, Harry Giles i na pewno jeszcze jedno nazwisko zgubiłem. I to jest taki skład, taki Costa Kufos. To jest taki skład takich ludzi. A konferencja zachodnia jest, no kurczę, taka, no powiem ci, że no nie wiem, ile oni meczów wygrają na wyższą. Oni będą te mecze będą musieli na wschodzie wygrywać, tak myślę.
No dobrze, może nie wygrają 30
meczów,
rzeczywiście.
Tak 27,5 jest, ale dajesz pęk.
Tak, 28. Ja bym meh.
A, to meh.
Meh.
Dobrze. No dobrze, mój drogi, to zrobiliśmy konferencję zachodnią dzisiaj, ekskluzywnie, a konferencję wschodnią ekskluzywnie zrobimy w kolejnej palmie, która będzie kolejną palmą naszą.
Tak.
Dobrze.
To pozdrawiam cię serdecznie.
Ja cię serdecznie pozdrawiam, czekamy wszyscy, wiesz na to. Pa.
Na wałkę. Na dniach dziś trochę lepiej, teraz nie męczy mnie osoba diabła. Się okazało, że wystarczy trochę słońca, magia. Powrót depresji pewnie po wakacjach, za wycieraczku 60 mandat. Moi koledzy tacy sami, w końcu są za pan brat. Samymi sobą nowych osób nie chcą już poznawać. By w takim wieku, że nie trzeba już nic udowadniać. Znowu tu biegamy Wisłą, wielka nuda w wielkim mieście, które widziało wszystko. A po stronie Pragi widać ognisko, te dziewczyny sobie tańczą tak jak Vitalo Disco. Ale nie ma o czym gadać, nie ma o czym gadać. O czym gadać, nie ma o czym gadać. Bo tu nie ma o czym gadać, nie ma o czym gadać. Proszę tańczyć, proszę kroki stawić.